Czy ty będziesz na pszczołaje patrzył?
Ale rzeczywiście, że tak.
To za 10 minut.
Tak. Dobra, lecimy?
Lecimy.
Puszczone osko. Cześć.
Marcin Górnicki.
Paweł Kuflikowski.
Podcast Kuflikowski-Górnicki. Zapraszamy do reklamy.
Partnerem podcastu jest Costa Blanca Cycling, zapewniająca najlepsze kolarskie doznania w Kalpę. Wypożyczalnia rowerów, zakwaterowanie i najlepsze hiszpańskie trasy na wyciągnięcie ręki. Wejdź na www.costablanca.cc i daj znać, kiedy przyjeżdżasz.
To była reklama. 4 stycznia, 14.51, tylko 9 minut nagrania dzisiaj mamy, bo o 15.00 startuje wyścig Coxide.
A już wyniki kobiet znamy. No ale wiadomo, za chwilę wyścig mężczyzn, więc może tu jednym okiem uda nam się popodglądać.
Tak, mamy dominatorkę w przełajach w postaci Fem van Empel. Mamy dominatora, kosmitę i człowieka z innego świata.
Ale nie będziemy na pewno na mtbxc.pl zaglądać, bo tam na pewno już wynik będzie opublikowany. Już redakcja tam pali się klawiatura.
No, sam wywołałeś temat, więc skoro już wiemy, że nie ma portalu, ja tutaj jestem, w tej chwili nagrywamy, więc informacje o wyścigu, wynikach będą opublikowane później. Ale jak dzisiaj się zawiązała dyskusja, przełaje nikogo, tylko MTB, więc skupmy się na tych trzech literkach MTB Mountain Bike.
Tak, tak jak powiedziałeś, 4 dzień stycznia.
Jak ci się zaczął rok? Już byłeś na rowerze?
No, rok mi się zaczął tak aktywnie. Byłem na trenażerze, byłem na rowerze i byłem na siłowni. Okay. Dzisiaj mam dzień wolny. Trzymam Michę, tak jak ci pisałem dzisiaj. Czekolada gorzka to nie słodycze, drożdżówka od dziecka niedojedzona to też nie słodycze.
Nie możesz się zmarnować.
Oczywiście, więc aktywnie poparzyłem się w palec. Nie wiem, może to kara za coś. To jakieś drobne przewinienie. Niestety.
My z Pawłem Cyburtem z centrali gravelowej mieliśmy ambitny plan na wielką ustawkę noworoczną. Zresztą nie tylko my planowaliśmy ustawkę noworoczną. Było kilka projektów w Warszawie i okolicach, ale pogoda wszystko skutecznie zweryfikowała. Takiego otwarcia roku z tak ulewnym deszczem od rana do wieczora to chyba dawno nie było. A jeszcze dopiero co wspominaliśmy, że rok wcześniej, w styczniu, 1 stycznia było 18 stopni na plusie i można było naprawdę cały dzień pojeździć. Może nie na krótko, no ale na pewno bardziej w takiej wiosennej niż zimowej aurze.
No płata ta pogoda niestety chwilę, ale to nie wiedziałem, że się ustawka nie odbyła, bo miałem to nawet w planach, ale tak też stwierdziłem. Późno wrócę do domu, będę zmęczony, nie wyśpię się, będę mokry. Wsiadłem na godzinkę trenażera, oczywiście w tle leciał wyścig przełajowy. Jeden z kilkudziesięciu, które odbyły się w ostatnim czasie i tak spędziłem ten poniedziałek. Nie, wtorek, bo to we wtorek. Nie, w poniedziałek.
Poniedziałek, tak. To w tym roku jest tak, że tak, poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia, pierwszym dniem roku i w tym roku masz urodziny, Marcin.
W tym roku mam urodziny, tak.
Bez spoilerów. Kto nas słucha od jakiegoś czasu, ten wie, o co chodzi. A kto nie wie, ten będzie musiał słuchać odcinka chyba w marcu, nie? Żeby zrozumieć, o co...
Będę czekał na wasze życzenie.
Dobrze.
Paweł, wiesz, że my tu jesteśmy 13 raz. Nagrywamy dzisiaj samotną ucieczkę.
Domknęliśmy pierwsze koło.
Domknęliśmy pierwsze koło, tak. I patrząc jakby podsumowująco, to zamknęliśmy rok nagrywania odcinków w reakcji łańcuchowej.
Zamknęliśmy pierwszy okrągły rok.
Tak.
Od stycznia do grudnia, regularnie co 2 tygodnie z gościem, regularnie co miesiąc samotna ucieczka, do tego odcinki specjalne z Mistrzostw Europy, z wyprawy kamperowej, z Kalpę. Wow, naprawdę.
No ja sobie wypisałem, że tak żeby nie musieć teraz na palcach liczyć, to w 2023 roku nagraliśmy 40 odcinków. 23 odcinki z gośćmi. W sumie tych gości było 25, bo dwa razy nagrywaliśmy podwójny odcinek, 5 odcinków specjalnych i 12 samotnych ucieczek.
Każdy odcinek z gościem to 2 godziny, każda samotna ucieczka to godzina. Robi się tego naprawdę, naprawdę dużo. A co ważne, i chyba to najbardziej nas motywuje i cieszy do tego, żeby rozpocząć kolejny rok nagrywania, to że słuchacie naszego podcastu.
Tak, liczby rosną, powiększa się cały czas grono słuchaczy. No i te rozmowy z wami też nas na pewno, znaczy z wami, nie z naszymi słuchaczami, chociaż część naszych słuchaczy też później się staje naszymi gośćmi, ale to jakby kieruję teraz właśnie do osób, z którymi mieliśmy tutaj wielką przyjemność rozmawiać, że te rozmowy też nas motywują, też nas inspirują do tego, żeby jeździć, poznawać nowe miejsca, nowych ludzi. Fajnie.
Fajnie, fajnie. Mieliśmy pierwszy nieoficjalny zlot gości i słuchaczy. Troszkę tak spontanicznie wyszło przy okazji naszego wyjazdu właśnie do Kalpe. Tam usiedliśmy razem przy stole m.in. z Basią Borowiecką, Klaudią Czabok, Krzyszkiem Łukasikiem, Karolem Ostaszewskim, Robertem Kalandykiem, Sebastianem Niklewiczem. Chyba nikogo nie pominąłem. I paroma osobami, które słuchają podcastu. Więc tak, to był taki przypadkowy, spontaniczny, nieformalny pierwszy zlot. Także może zrobimy kolejny już taki bardziej formalny zlot, na przykład połączony z jazdą na rowerze gdzieś tam kiedyś, jak będzie ciepło i fajnie.
No właśnie, to jest taki odcinek, w którym będzie trochę podsumowań. Zwykle w samotnej ucieczce podsumowujemy to, co się stało w minionym miesiącu, więc grudzień w tym miesiącu wyprodukowaliśmy 4 odcinki. 2 odcinki z gośćmi, z Tycjanem Trzpią, mocno gravelowy odcinek i z Sebastianem Niklewiczem. Odcinek, który zarówno dotykał kolarstwa górskiego, gravelowego, jak i szosy, bo rozmawialiśmy o Hiszpanii, o Kalpe też. No i w Kalpe też powstały 2 dodatkowe odcinki, czyli podsumowanie naszego wyjazdu oraz też spontaniczne nagranie z Klaudią Czabok, Krzyśkiem Łukasikiem, Karolem Ostaszewskim. W skrócie o tym, dlaczego kolarze wybierają właśnie Kalpę.
Grudzień to taki trochę off-season, już końcówka w sumie off-season, bo większość właśnie zawodników bierze się do roboty. W końcu nie bez powodu mówi się, że zimą wygrywa się wyścigi, bo trzeba rzeczywiście mocno tą zimę przepracować i przetrenować, żeby te rezultaty były jak najlepsze w sezonie letnim. Ale już jak przed nagraniem ustaliliśmy, grudzień był monotonny, jeśli chodzi o sport. Przełaje, jeszcze raz przełaje. Zdominowany tak naprawdę przez 2 zawodników. Pierwszy do gry włączył się Wout van Aert, który wygrał to tam, gdzie startował i gdzie nie startował Matthew van der Poel, bo jak Matthew van der Poel wszedł na scenę, no to wiadomo, że też wygrywał. Też wygrane na koncie Toma Pitcocka, no ale to też jakby w sytuacji, kiedy żaden z 2 pozostałych nie startował, więc trochę monotonne, a z drugiej strony widowiskowe, naprawdę warunki zmienne. Każda trasa w innej aurze, pogoda, błoto, słońce, naprawdę fajnie się to oglądało, fajnie się oglądało tę bezpośrednią rywalizację. No i co, jeszcze został miesiąc przełaju, za tydzień Mistrzostwa Polski. Wyjątkowa sytuacja, bo z tego co patrzyłem w Wikipedii, bo aż sięgnąłem głęboko w historię, jeśli nie pierwszy raz, to prawie pierwszy raz będzie sytuacja, że mistrzyni Polski nie będzie broniła swojego tytułu sprzed roku. Dominika Włodarczyk otworzy sezon w wyścigu w World Tourze w Australii, więc trudno, żeby była teraz tutaj w Polsce i przygotowywała się do mistrzostw
na
Polski.
Na pewno nie ubolewa z tego tytułu.
Właśnie, wiesz co, rozmawiałem z Dominiką i powiedziała, że w gruncie rzeczy jest trochę przykro jej, bo jednak wyścig tej klasy, tej rangi.
Nie, mi wiesz, mi bardziej chodziło o aspekty pogodowe.
A to na pewno. To na pewno, aczkolwiek wiesz, no Słubice, zachodnia Polska praktycznie sąsiadujące z Frankfurtem nad Odrą, więc już tam trochę cieplej niż tutaj. Zresztą nawet dzisiaj widziałem jakąś taką mapkę temperatury. We Wrocławiu dzisiaj 11, w Suwałkach dzisiaj minus 8, więc amplituda niesamowita, jeśli chodzi o w sumie całkiem mały kraj, jakim jest Polska.
No, powiedziałeś przed momentem o tej trójce największych, jeśli chodzi o rywalizację.
No właśnie, czy jeszcze trójka największych, czy już tylko został ten jeden największy? Dość dosłownie i w przenośni.
Fajnie się to ogląda, na pewno są jakieś emocje, ale mam wrażenie, że to wszystko się tak rozstrzyga w miarę na początku wyścigów teraz, że jesteś w stanie wyłączyć Eurosport, wyłączyć playera na, nie wiem, 20-25 minut, może nawet trochę więcej, powrócić do transmisji na koniec i za wiele się nie zmieni.
Niby tak, natomiast też powtarzane też często komentarze w internecie, że tegoroczne wyścigi przełajowe właśnie z Matthew Van Der Poelem może nie są aż tak ciekawe w grze o zwycięstwo, ale w grze o miejsce na podium rzeczywiście dużo się dzieje, dużo jest zwrotów akcji, jest całkiem wyrównany poziom między kilkoma zawodnikami, co naprawdę dobrze i ciekawie się ogląda.
No i na pewno na duży plus jest to, że tak jak oglądałem kilka zawodów, kilka wyścigów w ostatnich dniach, to są naprawdę bardzo błotniste. To są takie prawdziwe, przełajowe warunki.
No tak, zgadza się rzeczywiście. No pogoda w tym roku, zresztą nawet spojrzyjmy za okno u nas, prawda? No jest trochę cieplej, bardzo dużo pada w tej chwili. Tego deszczu jest dużo, woda się zbiera. W gruncie rzeczy powinniśmy się cieszyć, bo po tej suszy, która była tego lata i w poprzednich tak naprawdę latach również, no jest to w sumie dobry sygnał. Choć oczywiście no, przydałoby się, żeby było trochę jednak parę stopni mniej i zamiast tego deszczu był śnieg i było biało.
Ale Mateusz to na takiego troszkę w ostatnich dniach chuligana, takiego rowerowego wirażkę wyrósł, bo tutaj z pięści potraktował dublowanego kolegę. Tutaj...
A, wiesz co, mam wrażenie, że tu jest pudelka albo o dwa, bo takie artykuły pojawiły się również w internecie. Nagle, kiedy kolarstwo można podbić skandalem, bo podchwytują temat mainstreamowe media, które niekoniecznie wiedzą, osoby, które to piszą, niekoniecznie wiedzą, o co chodzi. A prawda jest taka, że tutaj to starcie, nazwijmy to, z Kostarykańczykiem...
Solówka.
To był tak naprawdę błąd zawodnika z Kostaryki, za który on bardzo przeprosił. Robił chyba sobie selfika wtedy z kibicami, kiedy był dublowany przez Matthew Van Der Poela, który go po prostu odepnął, bo prawie mu wszedł pod rower, więc no jakby to nie było, nikt nikomu z liścia nie wyjechał. A jeśli chodzi o to sławne już oplucie, no to ja też już napisałem to na portalu o tym, że nie powinienem mówić portal na mtwx.pl. Trzymajmy się tego, muszę też się pilnować, że te wszystkie zagrywki belgijsko-holenderskie to są jakby na porządku dziennym w przełajach. W obronie Matthew Van Der Poela stanął nawet Sven Nys, który rzucił nawet do swoich social mediów filmik sprzed kilku lat, kiedy po prostu na jednym z wyścigów zatrzymał się i też poszedł tam, nie pamiętam, czy wystrzelił z liścia, czy zwrócił uwagę, ale tam były jakieś utarczki, bo niestety, ale agresja kibiców po wpływie alkoholu, no pod wpływem alkoholu jest niesamowita. No i teraz właśnie był komunikat, że w Coxide będą po raz pierwszy tak naprawdę patrole policyjne na zawodach, które będą pilnowały porządku. I chyba to Sven Nys powiedział, albo któryś z innych wielkich kolarzy przełajowych, że jeśli nie umiesz się ograniczyć do dwóch piw, to po prostu nie przychodź, bo to nie jest miejsce tylko po to, żeby pić i robić jakieś rozruby, tylko żeby rzeczywiście no jeździć i bawić się i kibicować.
No tym bardziej, że tak jak patrzę na to, co widzę w transmisjach, bo ani w Belgii, ani w Holandii nie byłem na wyścigach przełajowych, to są święta sportu, święta kolarstwa.
Wiesz co, ja nie wiem, czy to są święta sportu do końca, wiesz? Ja miałem okazję być tam na kilku zawodach w Belgii, dopiero co Tosia Białek pisała komentarz postartowy po starcie w tym nocnym wyścigu w Digem, gdzie no naprawdę... Tam większość ludzi przychodzi naprawdę, żeby się napić. To jest impreza towarzyska. Przy okazji stają wzdłuż trasy, kibicują. Dla wiele osób tak naprawdę nie dociera na trasę, bo przy zawodach są wielkie namioty z DJ-ami, z tanim alkoholem i tam po prostu jest jedna wielka impreza. Co oczywiście jest w sumie, koniec końców jest fajne, no bo ściąga ludzi, a jak są ludzie, to są też sponsorzy, więc to jakoś tam się spina. No.
A to ja myślałem właśnie, że tłumy przychodzą na przełaje, słychać często muzykę. W ogóle też jak się przyglądałem kibicom, to też jest bardzo duży przekrój wiekowy.
Tak, no to jest jakby wielopokoleniowa jakby sprawa. Tam kibicują całe rodziny. Są że oczywiście też fankluby zawodników. Widzimy te flagi, transparenty, jakby kibicowanie tym zawodnikom. Tak samo też funkcjonuje wielu zawodników w przełajach. To jest tak, że na boksie jest ojciec, na boksie jest brat, siostra. Gdzieś tam na mecie jest ktoś z rodziny. Tak zresztą nawet jak się posłucha rozmów, nie wiem, z Puk Pieterse czy z Celina Alvarado, to one też opowiadają o tym właśnie, że te zawody czy te starty odbywają się głównie w oparciu o wsparcie rodziny, takie fizyczne, więc to jest rodzinny biznes. Przełaje przełajami, 15.06, tutaj już Wyścig się zepsuł, można powiedzieć. Matthew Van Der Poel odjechał, próbuje gonić go Wout Van Aert i reszta stawki dalej, więc po 6 minutach od rozpoczęcia wyścigu.
Więc po staremu.
Po staremu, dokładnie. Dodajmy, nie ma Toma Pidcocka. Dla osób, które nie czytają, a śledzą mimo wszystko przełaje, Tom Pidcock niestety chory, odpuszcza 3 najbliższe starty. Jest cień szansy na to, że wystartuje w Benidormie, który będzie jego ostatnim przełajowym startem przed przygotowaniami do wiosennych klasyków. Nie wiem też, czy przypadkiem Tom Pidcock również na przełomie stycznia, lutego nie wystartuje już w jakichś zawodach cross country. Jeszcze w ramach...
Poczekaj, zadzwonię do niego.
Ej, nie chwaliłeś się, że masz numer. No, Marcin.
Wytatuowany.
A, dobra.
Gorzej jak zmieni sieć. Albo numer.
To już nie te czasy, teraz się nie zmienia ani sieć. Można zmienić sieć, ale numeru się już nie zmienia. Idzie za tobą przez całe życie. Powiedziałem na początku, będziemy mówić głównie o MTB.
No ale...
Przełaje same weszły.
Mistrzostwa świata, Mastersów. Musimy.
Poczekaj, no ale jakby...
Czy coś innego tu zaplanowałeś?
Nie, nie. Chciałem powiedzieć o MTB, że trochę zdradzasz to kolarstwo górskie.
Ja?
Bo kupiłeś sobie rower z barankiem.
No kupiłem, no ale to nie
było. Masz dwa rowery z barankiem i jeden z prostą kierownicą tylko teraz.
Nie, mam 3 rowery z barankiem. I jeden z prostą kierownicą.
O kurczę, no to już w ogóle. To jest gorsze. To nawet nie ma parytetu w tej sytuacji, żadnego.
No. Był taki okres czasu, że miałem... Oj, okres czasu, tak się nie mówi. Ale był taki czas, że miałem 3 rowery z barankiem. A jak chwilowo nie było roweru górskiego. A tak. Jest nowy rower w stajni.
Będą przełaje i będzie gravele. W kolejnym sezonie.
Na razie nie będzie przełajów, bo jestem...
Ale mówię w kolejnym sezonie.
A, no to, tak, to na pewno. No już teraz się nie wyrobiłem z formą, bo forma jest daleko w lesie, więc na pewno będę się chciał coś gravelowo pościgać. Pewnie jakieś też dłuższe przejażdżki. Może coś krajoznawczo-turystycznego zobaczymy.
Dobrze, sam wywołałeś Mistrzostwa Świata Masters, które odbyły się na przełomie listopada i grudnia. Odbyły się w Hamburgu, dobrze mówię?
Tak,
bo tak mówię z pamięci. No właśnie. No i tam mamy dwa tytuły mistrzowskie, tak jak mówię z pamięci. Waldemar Banasiński i Mariusz Gil, mistrzami świata w kategoriach Masters. Na podium również mamy Marcina Mroza i Andrzeja Kajzera.
Tak.
Jeśli się mylę. A tuż za podium Bogdan Czarnota, jeszcze pan Paszek. Tak mi mówi moja stara pamięć, bo niestety PESEL już robi swoje.
Wszystko się zgadza, ale przeraziłem się, jak powiedziałeś, że to było na przełomie listopada i grudnia, że ten czas płynie tak szybko.
Tak. Jest bardzo intensywnie. Zobacz, wiesz, no niby się nic nie wydarzyło w tym grudniu, ale zaliczyliśmy wyjazd do Kalpę. 5 dni, 350 kilometrów. No, powiem szczerze, mocno poprawiłem sobie statystyki tym wyjazdem. Ale jak to, co w sumie najśmieszniej widać na tym Veloviewerze, jak sobie rzuciłem statystyki za ten rok, to właśnie wyjazd teraz w grudniu oraz moje wyjazdy wrześniowe. Tam na dole jest wskaźnik nie dystansu, a przewyższeń. Widać, kiedy w górach jeździłem po prostu. Aha. Bo tak to płasko Polska, a tu nagle takie dwa strzały z wody z dużą lustrzą przewyższeń. Ty też miałeś taki jeden strzał w lipcu, wynikający z Blejdaka, bo też tam tych parę tysięcy się uzbierało chyba.
Tak, no i tam dystans był chyba większy, aczkolwiek ten rok był bardzo mocno biedny.
Ale pytanie, wiesz, nie wiesz, czy gonimy cyferki, czy jednak chcemy jeździć takie, wiesz, jakościowe kilometry?
Były jakościowe, ale też było takich dni, dużo dni pauzy, tu jakaś infekcja. Tu infekcja dziecka, że musiałem zostać, tu gdzieś siadła motywacja. Ja tak naprawdę ostatnie 2 tygodnie, teraz aktualnie, nic nie robiłem. Stąd też takie właśnie mocne wejście w ten nowy rok, bo gdzieś stanąłem na wadze. No 2 kilogramy to może nie jest jakoś spektakularnie dużo, jeśli chodzi o nadwyżkę, ale wizualnie przestraszyłem się.
Przestraszyłeś się czego? Swojego brzucha czy swoich policzków?
Wszystkiego.
Bo to wiesz, każdemu gdzie indziej idzie, nie? Dlatego tak.
Każdy się boi czego innego.
Każdy się boi buki.
Paweł, jeśli chodzi tak jeszcze podsumowująco, co takiego najbardziej szczególnego zapamiętałeś z minionego roku?
Ojejku, wiesz co?
To oczywiście był... związanego z pasją z dwoma kółkami.
Nie no, wiadomo, że z kolarstwem. No, dla mnie to był drugi rok bycia na swoim w całym tym projekcie kolarskim, rowerowym, więc był mega intensywny. To były z jednej strony trzy duże imprezy grawalowe, które współorganizuję. To były wyjazdy na Puchary Polski, to były wyjazdy na Mistrzostwa Polski, to były wyjazdy na Mistrzostwa Europy. No to naprawdę były mega, mega fajne rzeczy, ale tak jakbym chciał wziąć taką jedną rzecz z tych wszystkich, które się wydarzyły, to myślę, że i podejrzewam, że też możesz ty to nawet wskazać, to był ten nasz wyjazd kamperowy z dzieciakami. To było naprawdę taki super quality time z dziećmi, w fajnych miejscach, w fajnym towarzystwie. No i najważniejsze, dzieciaki z tego wyjazdu wróciły zadowolone, uśmiechnięte i co jakiś czas pada pytanie, czy za rok też pojedziemy, nie?
Więc... I pamiętaj, coraz mniej czasu do powtórki. Już zaraz trzeba będzie zakupy robić.
Większy rowerek, już mam tutaj temat wyeksploatowany przez Maję, że na wiosnę musi być. No, na jej urodziny nowy rower, więc większy rower, bo już dojechaliśmy do Kreski na Sztycy, więc naturalnie.
Nowy rower to dobra rzecz.
Tak. Ostatnio mieliśmy dyskusję, właśnie Maja pytała mnie, jakie są rodzaje, znaczy jak często będzie zmieniała jeszcze rower, nie? I tak naprawdę trochę miałem zgryz z tym, jak jej to wytłumaczyć, więc trochę na rozmiarach kół jechałem i tak powiedziałem, że jeszcze jeden taki dziecięcy, potem będzie miała taki do szkoły podstawowej, a potem będzie taki miała młodzieżowy, 26-calowy, a potem dopiero taki dorosły, nie? No bo... Tak jak teraz, no przy tych, szczególnie jak akurat oboje nasze dzieciaki jeżdżą na WUM-ach, więc ta przesiadka między cyferkami 1, 2, 3, 4 jest taka, no prawie że co roku, nie?
Tak.
Co półtora roku bardziej powiedziałbym. No a potem to już ten rower zostaje na dłużej, więc to nie jest tak, że co urodziny nowy rower, nie?
No kiedyś było trochę inaczej, co? Bo nie było producentów, tak wielu producentów rowerków dziecięcych, te rowerki nie rosły, nie były tak dopasowane do wzrostu dzieci.
No tych rozmiarów kół było mniej, no bo przecież teraz jest tak 12, 16, 20, 24, 26.
I widać było osoby, które jeżdżą na za małym rowerze, na za dużym, a to też no nie jest dobre dla ich zdrowia.
Ale wiesz co, nie wiem jak ty, ale ja jeździłem na za małym i na za dużym rowerze i przeżyłem to jakoś.
Nie, no ja też przeżyłem, oczywiście. Czego najlepszym dowodem jest to, że nas słyszycie.
Mocno luźny ten odcinek dzisiaj jest, ale tak, no tak z uśmiechem wchodzimy w ten nowy rok.
No pewnie.
Bardzo, że nie ma słońca, więc trzeba go nadrabiać.
A skoro o luzie, skoro o uśmiechu, no to macie niepowtarzalną okazję zasiąść tutaj z nami w reakcji łańcuchowej, stać się bohaterami wyjątkowego odcinka podcastu Kuflikowski-Górnicki, a oprócz tego macie możliwość pojeżdżenia z nami na rowerze. No i
najważniejsze.
I najważniejsze z jedzenia pysznej pizzy.
Znaczy, z tą pizzą to trzeba uważać, bo górnik tak szybko je pizzę, że trzeba będzie pilnować podziału tych kawałków. To jest dla górnika, ewentualnie górnikowi zamówić dodatkową pizzę.
No, a może byśmy sami upiekli pizzę? Ty się, Paweł, chwaliłeś tyle razy.
No ja to...
Rozważymy to.
No w sumie tak, też jest taka opcja.
Także taką propozycję utworzyliśmy w ramach 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zachęcamy Was do licytowania dnia z nami. No bo wydaje nam się, że jest to coś ciekawego, a z drugiej strony przede wszystkim dajecie mnóstwo serca, pomagacie w tegorocznym finale zarówno dzieciom, jak i dorosłym, którzy potrzebują specjalistycznej aparatury.
Także link do aukcji w opisie odcinka. Również znajdziecie to w social mediach naszych, także łatwo trafić.
Licytować można do 9 lutego.
Tak, czyli ta licytacja jest bardzo długa. Taka. No
tak, ona jest do samego końca.
Okej, okay. No to jeszcze jest miesiąc czasu ponad na wylicytowanie. Liczymy na duże zainteresowanie.
A jeżeli na przykład chcecie wziąć udział w innej licytacji i nie chcecie skorzystać akurat z naszej, możecie podać to dalej Waszym znajomym, waszym bliskim.
Ewentualnie możecie zalicytować i wkręcić znajomego w naszą rozmowę, bo ktoś się będzie krygował i wstydzi się na przykład wkręcić tutaj, zgłosić jako gość, to możecie ewentualnie wykupić taką Tak, opcje.
Voucher.
Voucher. Tak, wylicytowałem twoją rozmowę. Teraz już nie masz wyjścia.
Także zapraszamy. My cały czas nagrywamy. Wczoraj też dostałem wiadomość od kolejnego gościa, że się nie może doczekać wizyty i rozmowy z nami. Także my z Pawłem nie gryziemy. Luźna atmosfera, dużo uśmiechu. Zapraszamy do licytowania.
Tak, wracamy do rutyny. Za tydzień nagranie z gościem, za dwa tygodnie nagranie z gościem, a potem za tydzień znowu już kolejna samotna ucieczka i tak to zleci. I tak to zleci bardzo szybko. Kalendarz może jeszcze w tej chwili nie jest tak intensywny, ale już myślę, że końcem stycznia będziemy coraz chętniej zerkać w kierunku MTB, w kierunku prostej kierownicy. Tym bardziej, że już nie pamiętam dokładnie teraz daty, ale w pierwszy wyścig cross country, nie tylko w Hiszpanii, ale również w Abu Dhabi.
O, proszę.
I naprawdę tam się zapowiada już dość solidna obsada w tego wyścigu. Szejkowie sypnęli groszem, więc z tego co czytałem, stawki za podium są wielokrotnie większe niż wynikałoby to z regulaminu UCI.
Ale to jakaś jednorazowa impreza, tak?
Zbudowali sobie szejkowie trasę do cross country.
Na podwórku.
No, coś w tym stylu, nie? Więc widziałem tylko fragmenty na zdjęciach, które wyglądają trochę bardziej jak pump track, więc nie widziałem całej trasy. Nie wiem dokładnie, czy to jest tylko taka, nazwijmy to, trasa szutrowa, troszkę jak ta, która była na Igrzyskach Europejskich w Azerbejdżanie chyba, tam gdzie Maja Włoszczowska zdobyła medal. To były pierwsze Igrzyska Europejskie chyba, czy się jakoś tak nazywało. Ale no nic, no w każdym razie to będzie też open air, który przykuje bardzo dużo uwagę mediów, bo tam wystartuje Peter Sagan. To będzie pierwszy start Petera Sagana w gonitwie za punktami, bo Peter musi uzbierać bardzo dużo punktów, nie pamiętam w tej chwili dokładnie liczby, kiedyś robiłem wpis o tym, no ale musi uzbierać dużo punktów po to, żeby przede wszystkim znaleźć się na... żeby Słowacja awansowała w rankingu olimpijskim, żeby był jeden bilet dla Petera Sagana na Igrzyska w Paryżu, co jest jego marzeniem, żeby tak właśnie zwieńczyć ten swój kolarski zawodowy życiorys. O, tak to ujmijmy.
Trzymamy za Piotra kciuki.
Tak, no Peter Sagan jeździć umie, trenuje w finale Ligure, niedaleko Monako, więc ma blisko. Na Igrzyskach w Rio 8 lat temu pokazał, że umie jeździć.
Tak, co tam chyba defekt go wyeliminował.
Tam to defekty, tam były 3 chyba kapcie. Chyba mu się skończyły w ogóle, ma zapasy na boksie. Nie pamiętam dokładnie, jak to się...
On tam chyba na dętkach jechał.
W każdym bądź razie, no jak to Peter Sagan jechał bardzo siłowo, bardzo brutalnie, zabrakło mu finezji. Polecam też zresztą autobiografię Petera Sagana. Ona się jakoś chwilę później ukazała i też właśnie fragment jest poświęcony właśnie temu startowi w Rio, gdzie przyznaje się do błędów i do jakichś tam rzeczy, które zaważyły, że tak, a nie inaczej to się potoczyło, bo skończyło się DNF-em, a tutaj teraz chyba ambicje Petera Sagana są dużo większe, tym bardziej, że no tak jak powiedziane jest, no start, zaczynał w cross country i chce skończyć swoją karierę w cross country. Przypomnijmy, Peter Sagan, mistrz świata juniorów w cross country, więc nieprzypadkowo.
No jak się chyba zaweźmie, to powinno mu się udać zgromadzić tę wymaganą liczbę punktów.
Sezon 2024, jak już tutaj zacząłem tym Peterem Saganem, no będzie stał pod hasłem Igrzysk Europejskich. Igrzysk Olimpijskich. Europejskich.
Tęsknisz za Krynicą.
Krynica jest w kalendarzu, Krynica też będzie w Pucharze Polski. No nie, ale będzie jakby mocno jakby zintensyfikowany. Mamy już w tej chwili potwierdzenie też wyścigów kwalifikacyjnych, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie w Paryżu dla polskich zawodników. Będzie to jeden wyścig zagraniczny oraz dwa w Polsce, Jelenia Góra i Jastrzębie Zdrój, więc tutaj te dwa wyścigi będą decydujące. Przywołuję teraz rozmowę z Krzyśkiem Łukasikiem, który powiedział, że ten wyścig w Jastrzębiu jest jak najbardziej na miejscu, bo on jako osoba, która miała okazję robić rekonesans trasy, stwierdził, że trasa jest bardzo podobna tak naprawdę, jeśli chodzi o charakterystykę, więc to jest dobry, jak wydaje mi się, że prognostyk, jeśli chodzi o wybranie zawodnika. Kto się włączy do gry, zobaczymy. Cały czas nie mamy obaj, tutaj, bo obaj pisaliśmy do Bartka Wawaka informacji, jak ten sezon będzie z jego perspektywy wyglądał. Trenuje, jeździ, No ale jest poza KTM Factory Racing, która zakończyła współpracę po jednym sezonie z Bartkiem, że na pewno jest Krzysztof Łukasik. Zobaczymy, w jakiej dyspozycji będzie Filip Helta. Nie wiem, może Karol Ostrowski się włączy do gry, kto tutaj się jeszcze może pojawić. No nie mamy tych zawodników zbyt wielu. Wśród kobiet, no właśnie, to mamy taką w sumie hitową informację, o której też powinniśmy powiedzieć na samym początku. Natalia Grzegorzewska przechodzi z Midu Toyo AZS Wratislavia do Trek Future Racing, do zespołu, który jest, jak czytamy na stronie internetowej, przedsionkiem Trek Factory Racing, drużyną, która no, skupiona jest na młodzieży, na zawodnikach przede wszystkim U23. No i będzie teraz w tych barwach jeździła, co no, powinno, liczymy na to, odbić się jeszcze lepszą dyspozycją, będzie miała dostęp do jeszcze bardziej wypasionych sprzętów rowerowych. Będzie musiała przesiąść się na fulla w ogóle, bo czy też na softaila, bo przecież jeździła na rockriderze, na hardtailu, a teraz będzie się musiała przesiąść na chyba superkalibra. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, jak to tam będzie wyglądać, ale pozostali zawodnicy jeździli na superkalibrach, więc pewnie też na tym softailu będzie się musiała z tym rowerem oswoić i zaprzyjaźnić.
No trzymamy kciuki na pewno za Natalię, bo to ciekawy i perspektywiczny zwrot w jej karierze i też zachęcamy do wysłuchania rozmowy z Natalią, która razem z Kamilem Dziedzicem gościła u nas w podcaście.
Tak, to też na pewno, jak ktoś chce troszkę bliżej poznać Natalię, poznać historię tego, jak wkręciła się w kolarstwo i jak się rozwija, to na pewno warto. Jeśli chodzi o kobiety, o te Igrzyska Olimpijskie, drugą zawodniczką, która jest w tej grze, jest Matylda Szczecińska, aczkolwiek na chwilę obecną cały czas oficjalnie zawodniczka bez teamu. MMR Factory Racing został rozwiązany w zeszłym roku pod koniec września, także...
O tym też była mowa u nas w podcaście w rozmowie z Kornelem Osickim.
Tak, też odwołujemy,
znaczy
odsyłamy, nie odwołujemy, odsyłamy do rozmowy z Kornelem. Jednej z najpopularniejszych rozmów na YouTubie, co ciekawe, mimo że nie publikujemy cały czas jeszcze obrazu. Więcej, nie, porównywalnie chyba, jeśli chodzi o liczby, jest odsłuchań na YouTubie i na wersji audio, co jest ciekawym akurat tutaj przypadkiem. Paula Gorycka, trzecia w grze, Ola Podgórska, czwarta w grze, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Czy którakolwiek jeszcze zawodniczka się włączy do tej rywalizacji? No, badałoby chociażby wymienić jeszcze Gabrysię Wojtyłę, Klaudię Czabok i Tosię Białek. Tutaj myślę, że te zawodniczki, medalistki Mistrzostw Polski mogłyby być tym zainteresowane i będą pewnie chciały powalczyć. Także no jest kilka zawodniczek, ale też jeśli chodzi o te rozwiązywane teamy, to też trzeba powiedzieć już oficjalnie, że JBG2 team koncentruje się tylko i wyłącznie w tej chwili na cross country. Tutaj zostaje tak naprawdę trzech zawodników. Piotrek Brzuska, Krzysztof Łukasik, potrójny mistrz Polski w cross country, w short tracku i w maratonie MTB oraz Karol Ostaszewski. No i cel Igrzyska w Paryżu. Bez teamu na chwilę obecną Paweł Bernas. Michał Paluta wraca do Vibatechu na szosę. I Michał Glanc, z tego co wiemy, będzie startował. Nie będę wymieniał teamu, bo nie jestem pewien, ale wiem, że dalej będzie jeździł i będzie pewnie startował ponownie znowu, tak jak miał to zazwyczaj w maratonach i etapówkach zagranicznych przede wszystkim, więc trzymamy kciuki tutaj za rozwój tego zawodnika. Także no niestety na krajowym podwórku dość duży regres, jeśli chodzi o zawodników, perspektywy i możliwości. W cross country światowym, globalnym stabilnie. Dopiero co wczoraj napisałem, że Luka Schwarzbauer, tutaj triumfator Pucharu Świata.
Na portalu, Paweł, napisałeś? Na portalu?
Tak powiedziałem?
Nie, ja pytam. Nie, na portalu?
Nie, na mtbx.pl. Na Facebooku napisałem. I na Instagramie też napisałem. Luka przedłużył kontrakt o 3 lata do końca 2026 roku, więc no to dobrze jest, dobrze świadczy z Canyonem. Większość zawodników tak naprawdę jest w kontraktach do końca tego roku, do końca 2024 roku, bo tak się utarło, że kontrakty są z reguły właśnie w cyklach albo dwuletnich, ale ten jakby ostatni rok zawsze jest rokiem olimpijskim, także tutaj raczej wygląda stabilnie. Dużo gorsza sytuacja jest w tej chwili w teamach grawitacyjnych. Tam rzeczywiście jest bardzo dużo rozwiązanych teamów, bardzo dużo zawodników w tej chwili pozostało na lodzie, mówiąc wprost. Zobaczymy, jak to wygląda. To też jest w dużej mierze związane z tym, że prawa do transmisji Pucharu Świata trafiły do Eurosportu, do Warner Bros. Discovery, który zamknął to za paywallem, co spowodowało, że jednak zainteresowanie nie wzrosło, a jak się mówi, raczej zmalało. Jednocześnie wzrosły opłaty dla teamów, dla zawodników, koszty produkcji. No to wszystko ma duży wpływ na to, że drużyny czy firmy, czy zespoły fabryczne są okrojone albo wręcz likwidowane. A przecież no, jakby nie było, wiemy, że kryzys w branży jest rowerowej, magazyny pełne. Rynek jest bardzo nasycony, rabaty no, w tej chwili, tak jak to ja wrzucałem parę dni temu na grupę, wrzutki z Włoch, Niemiec, rowery z rabatami powyżej 50% na naprawdę topowe konstrukcje, gdzie rowery, które są cennikowo po 20-30 tysięcy, można kupić naprawdę za mniej niż połowę tej kwoty. To naprawdę jest niesamowite. Także pokazuje to, że niestety... No...
Ale to z zagranicy rowery, bo u nas no niestety dużo sprzedawców dusi te ceny do samego końca.
Znaczy ja właśnie nie wiem, jak to wygląda w Polsce. Czy to jest kwestia tego, że to sprzedawcy duszą ceny, czy w Polsce nie ma tak dużych marsz na przykład, bo rynek jest dużo mniejszy. Nie wiem, trudno mi tutaj to odnieść się do tego jakkolwiek bardziej, bo nie znam, jakby nie siedzę w handlu. Mam świadomość jakichś tam liczb i wartości, natomiast no, nie jest to na tyle szeroka wiedza, żeby móc powiedzieć, że tak dokładnie funkcjonuje polski rynek, że po prostu tego się nie da zrobić. Nie wiem. No ale cóż, no jakby jest jak jest. Tych rowerów w tej chwili jest na rynku bardzo dużo. To samo się tyczy komponentów, szczególnie z takich akcesoriów jak odzież, kaski. No tutaj też ta sprzedaż mocno wyhamowała. Mało optymistycznie, ale no dzięki mimo wszystko jakby systemowi chyba olimpijskiemu cross country tutaj na pewno jeszcze ten 2024 rok przetrwa w dobrej formie, w dobrej dyspozycji i może jest szansa, że rynek się odbije i już 2025 będzie z trochę lepszą kondycją.
Ja tu jeszcze na moment powrócę do tych roszad personalnych. Powiedziałeś o JBG 2, chyba nie wspominaliśmy o Mateuszu. O Maksymilianie Wiśniowskim.
Też na szosę.
Tak, też na szosę do ATS Boster. I zacząłeś i już skończyłeś o grawitacji. Tutaj taka ciekawostka, Greg Minar, wielokrotny mistrz świata w downhillu, przeszedł do teamu Norco.
Uwaga. To już wiesz? Bo to było wczoraj dopiero powiedziane jako plotka, więc nie wiem, może już dzisiaj widziałeś to, jakiegoś konkreta.
Nie, no ja już to wiedziałem w połowie grudnia, albo nawet wcześniej.
A, dzwonił do ciebie?
Tak.
No właśnie.
Greg, no bo kurczę. Jak ja byłem na Cape Epic, to się poznaliśmy, bo on jest z południowej
Afryki. Muszę częściej startować w takich fajnych wyścigach, wtedy miał numery telefonów.
Ale...
A poważnie mówiąc, naprawdę, wczoraj na Norco był dopiero teaser zajawki, no i jakby no gdzieś tam nieoficjalnie się mówi, że Greg Minar właśnie tam się pojawi, ale to dopiero...
Nie, ale to u niego nawet było takie pożegnanie, nazwijmy to.
Okej. Okay.
Ale po 15 latach, on 15 lat jeździł w poprzedniej ekipie w syndykacie, no więc to jest naprawdę szmat czasu. To tak łącząc to z pracą w firmach, mało kto teraz w jednej firmie wytrzymuje 15 lat.
Ja swoje wytrzymałem 18, ale...
No to ty jesteś wyjątkowy, ale tak jak się patrzy, jakie są roszady. Znowu roszady, dzisiaj słuchałem jednego podcastu i tam też była mowa o roszadach. W tej firmie.
O roszadach czy rotacji? Bo to też są dwie różnice.
Nie, no, tak. Rotacja. No faktycznie.
Tak.
Zapraszamy do reklamy.
Partnerem podcastu jest Costa Blanca Cycling, zapewniająca najlepsze kolarskie doznania w Kalpę. Wypożyczalnia rowerów, zakwaterowanie i najlepsze hiszpańskie trasy na wyciągnięcie ręki. Wejdź na www.costablanca.cc i daj znać, kiedy przyjeżdżasz.
To była reklama.
Jeśli nie oglądacie przełajów, tutaj już 40 któraś minuta wyścigu, Matthew Van Der Poel na przedzie. Cały czas sobie tu doskonale w tym piasku radzi, żadnego chyba upadku nie zaliczył.
Fajnie, Paweł, bo ja tego nie widzę, ja to tylko słyszę.
A co ty słyszysz, jak ja oglądam bez dźwięku?
Ja ciebie słyszę.
A,
ty okay. Widzisz obraz, a ja ciebie słyszę.
Ale tutaj właśnie a propos tego, co wspominałem na początku tych incydentów, nazwijmy to na linii belgijsko-holenderskiej. Wspominałem, że jest policja dzisiaj w Coxide i rzeczywiście tutaj co jakiś czas jest ujęcie policyjnego helikoptera, który lata nad całą rundą i chyba doglądają w tym momencie policjanci kibiców, co by tam nie rzucali kubeczkami z żółtą cieczą, która nie jest piwem, bo takie też incydenty miały ostatnio miejsce.
No to już jest w ogóle dla mnie niepojęte. Totalna hamowa niestety. Ja rozumiem. Znaczy, też ciężko mi sobie to wyobrazić, bo co innego chyba, czym innym jest chyba, nie wiem, mecz piłkarski, gdzie takie rzeczy są w sumie na porządku dziennym, tak mi się wydaje.
Znaczy dla mnie to w ogóle, jak to ładnie Matthew Van Der Poel powiedział, tego typu zachowania nie należą do sportu w ogóle.
Ale to jest taka właśnie nienawiść.
A ty mówisz o piłce nożnej, że to jest na porządku dziennym. No, znaczy właśnie szkoda, że o czymkolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji mówimy, że coś takiego jest na porządku dziennym, nie? To jest chyba...
No jest, no ja chodziłem trochę na mecze, nawet na takie trybuny dla bardziej zagorzałych kibiców i przyznam szczerze, w pewnym momencie przestałem, bo skoro... Nie wiem, czy ja powinienem się tu w to zagłębiać, ale no dochodziło do takich sytuacji, że prowadzący doping jakby kierował nienawiść na matki kibiców drużyny przeciwnej. I to było dla mnie niezrozumiałe, no bo co mi zrobiła mama kogoś, kto przyjechał skądś tam dopingować swoją drużynę.
Tak? Wiesz co, dla mnie to jako osoby, która nigdy nie kibicowała na imprezach, nie wiem, piłce nożnej, czy w ogóle bardzo mało imprez takich, czy sporty drużynowe brałem udział jako kibic. Dla mnie w ogóle niezrozumiałe jest, jak można w ogóle kierować doping w oparciu o nienawiść, o antypatię, nie? Jakby doping ma to do siebie, że on ma wspierać, a nie negować, nie? Więc dla mnie to w ogóle jest zaprzeczenie w ogóle tego, czym powinno być wspieranie swojego, nie wiem, ulubionego sportowca, drużyny, kibica, więc czy mówimy o kolarstwie, czy mówimy o piłce nożnej, to po prostu dla mnie jest chore, no.
No ale właśnie, ja kiedyś pamiętam, też taki byłem bardzo zdziwiony, bo poleciałem do Madrytu na mecz Ligi Mistrzów z Manchesterem City i miałem akurat bilety na trybunę gości. I pamiętam, że miałem chyba szalik Manchesteru City, mimo że lubię obydwie te drużyny. I wszedłem normalnie do pubu, w którym było mnóstwo kibiców z Madrytu i nikt się nawet na mnie krzywo nie spojrzał, nikt mi nie zwrócił uwagi, nie zaczepił. No ale z drugiej strony byłem też kiedyś na finale Pucharu Anglii, też na Manchester City z Arsenalem Londyn i tam to zupełnie inaczej wyglądało. Tam były nawet puby, które miały naklejki specjalne na wejściu, że to są puby dla tych kibiców. No ale to jest piłka nożna, a my tu w sumie o kolarstwie.
No widzisz, no to widać, co jakby te strefy kibicowskie gdzieś tam, no w piłce nożnej one są wpisane. W siatkówce tego nie ma. W koszykówce też chyba tego nie ma. Nie przypominam sobie. Nie wiem, jak wygląda sytuacja z hokejem, no bo jakby powiedzmy, że bójki na tafli też są jakby gdzieś tam zdarzają się. O rywalizacji kibiców nie wiem. Może to jest taka no, patologia piłki nożnej po prostu.
No może, ale naprawdę.
I przełajów.
Tak, jak przeczytałem o tej informacji z tymi kubeczkami napełnionymi moczem, no to ciężko jest to sobie wyobrazić naprawdę.
Dobra, coś pozytywnego, bo tutaj
tak,
znowu statystycznie. Marcin, twoje plany startowe na 2024?
Ojejku, Paweł. Ja już plany startowe to mam od 2 lat i bardzo marnie to ostatnio wyglądało.
Dobra, to ja tu zapytam. Będziesz startował regularnie, czy masz imprezę bądź imprezy docelowe, w których chciałbyś wziąć udział? I czy będzie to gravel, czy będzie to MTB?
Chciałbym...
Bez nazwy, żeby nie spoilerować.
Aha, no to co ja mam ci powiedzieć? No chciałbym wystartować w wyścigu etapowym MTB w tym roku, takim dużym dosyć.
Czyli niekoniecznie w Polsce.
Niekoniecznie w Polsce, ale jeśli ten wyścig duży, etapowy MTB niekoniecznie w Polsce nie wypali.
Nie jest to K-Papik, bo już to ukończyłeś.
Tak, to chciałbym wystartować w gravelowym dużym wyścigu na terenie Polski. Tak, zobaczymy.
Okej. Okay.
Bo chciałbym trochę się pościgać. Tęsknię za tym. Jestem uzależniony od rywalizacji, ale taka jazda jak, nie wiem, byłem ze Staśkiem w Rząśniku, czy byliśmy na tym wyjeździe kamperowym, totalnie bez ciśnień, też mi sprawia bardzo dużo frajdy.
No wiesz, no, tak jak ja już niejednokrotnie to już samo się cytuję, wspomnienia mają wartość, dopóki są z kimś dzielone, więc kiedy jedziesz z kimś, jak jedziesz z własnym dzieckiem, jak jedziesz z fajnymi znajomymi, no to jest co wspominać, jest co przeżywać, prawda? Więc to ma na pewno większą wartość niż taka solówka, aczkolwiek myślę, że tak jak jechałeś w tym roku, w zeszłym roku Brejdaka, to też jest to jakieś doświadczenie, nie? Bo na większość czasu jednak jedziesz sam taki dystans.
Tak, ja nawet ostatnio na swoich social mediach taki wpis opublikowałem, że dla mnie jest to taki czas, gdzie mogę pobyć sam, gdzie mogę przemyśleć różne tematy, zresetować się trochę. To jest właśnie fajne i tym mnie chyba urzekły te ultradystanse. Zaczynając od Great Lakes Gravel w 2021 roku przez Vanogę i Brejdaka. Ale nie wiem.
Ale potrzebujesz aż kilkunastu godzin w siodle, żeby przemyśleć życie? Inaczej zadam to pytanie. To bez żadnych, jak to się mówi, żadnego puszczania oczka, nie? Po ilu godzinach tak naprawdę wysiłku wchodzisz w taki tryb właśnie, wiesz, trochę egzystencjalny, nie? Że już jakby zmęczenie osiągnęło jakiś tam poziom, jedziesz już swoje i zaczynasz po prostu rozkminiać życie, nie? Bo w tym momencie zaczynasz po prostu o tym myśleć, mimowolnie.
Nie wiem, to jest za trudne pytanie, no bo...
No bo jeśli jedziesz etapówkę MTB, no to ścigasz się, nie wiem, 3-4 godziny, no to jest chyba 3-4 godziny pełnej koncentracji, to nie ma czasu na rozkminę, prawda? Chyba o tym, wiesz, o życiu.
No nie, no... Mam wrażenie, że są takie sporty, gdzie ja potrafię tak odpłynąć, czyli mówiąc o odpływaniu, mam na myśli chociażby pływanie. Aczkolwiek w pływaniu przestałem myśleć o różnych innych rzeczach, bo po prostu gubiłem liczenie basenów. Ale jeśli chodzi o rower, ciężko mi jest tak teraz umiejscowić to czasowo, po jakim czasie ja się przestawiam w taki inny tryb. Gdzieś to jest tak powtarzalne, tu się zmienia tylko otoczenie, czasem ty kogoś miniesz, czasem ktoś ciebie minie, staniesz tu, ale też nie ma takiego czasu, żeby podziwiać tą przyrodę, którą mijasz. I mam właśnie wrażenie, że jestem w takim trybie takiego odpoczynku. Bardzo to filozoficznie mam wrażenie, że brzmi, ale podoba mi się ten stan i pozwala mi przetrwać te, jakby nie patrzeć, kilkadziesiąt godzin w siodle.
No wiesz co, ja mam takie, na szczęście takie egzystencjalne rozkminki, bo nie mam, jeśli chodzi o mnie, takich długich dystansów na koncie, nie mam i nie planuję na razie. Ale powiem ci, że czasami podczas dłuższych wybiegań, na przykład jak biegam jakieś tam, nie wiem, 10, 12, 14 kilometrów, to wtedy też mi się włącza taka rozkmina trochę, nie? Że człowiek trochę tak już pada w swój rytm, bo ja nie trenuję, jakby tak już daliśmy wielokrotnie. Po prostu wychodzę sobie pobiegać, więc nie patrzę na tempo, po prostu biegnę swoje. No i w pewnym momencie po prostu wpadasz w rytm i zaczynasz myśleć o tym, o tamtym, rozkminiać jakieś rzeczy.
Tylko, że u mnie bieganie jest z muzyką, a na ultra z racji tego, że trzeba oszczędzać ten prąd, no bo masz Garmina, który może ci się rozładować, masz telefon, który też ci się może przydać w razie czego, no to nie korzystam wtedy z muzyki, więc jestem tylko ja i moje myśli.
Wspomniałeś Garmin, przeskoczę teraz tutaj, skojarzyło mi się, wczoraj Strava opublikowała raport za 2023, podsumowujący wszystkich użytkowników. Ponad 120 milionów ludzi korzysta ze Stravy w tej chwili, to jest naprawdę...
Niesamowite.
Znaczy to jest dużo i niedużo tak naprawdę jednocześnie. To jest, to, wiesz, no 120 milionów, no to tak naprawdę Polska i Niemcy to jest 120 milionów.
To Polska plus Polska plus Polska.
Potrójna Polska. To może wejść za mocno. Garmin właśnie 530 jest najpopularniejszym urządzeniem, ale to co najciekawsze jest, najbardziej dynamicznie rośnie gravelowanie. 55% rok do roku wzrasta, 23% wzrasta e-bajkowanie, jazda na rowerach ze wspomaganiem elektrycznym, chociaż oczywiście no tutaj to też zależy od pewnym sensie uczciwości użytkowników, bo trzeba sobie to oznaczyć jako daną aktywność. Nie wszyscy to robią, no ale to pokazuje.
A potem komy jakieś z kosmosu.
Nie, komy to się robi motocyklem.
A, zapomniałem.
Przecież tak robisz, Marcin, na moście widziałem.
Skuterem, ja skuterem robię.
No właśnie. Ale generalnie tak, no bieganiem cały czas Strava stoi i to jest najpopularniejsza aktywność. I fajna statystyka właśnie tam była, podziału na cztery grupy pokoleniowe właśnie. Od boomersów przez Gen X po Gen Z. I okazuje się, że boomersi, też to Marcin, jesteś boomersem już w tej chwili chyba, załapujesz się do tej kategorii, dwukrotnie więcej jeżdżą na rowerze niż biegają versus Gen Z, czyli to najmłodsze pokolenie, które właśnie dwukrotnie więcej biega niż jeździ na rowerze, ale z kolei to najmłodsze pokolenie dwukrotnie więcej niż wszystkie pozostałe grupy wiekowe chętniej wykorzystuje rower do commutingu. Wszystkie pozostałe grupy na przestrzeni 4 lat, bo tam chyba były 4 lata wymienione, są stabilne. A w Gen Z, oczywiście no wiadomo, też jakby ta grupa teraz jakby no zyskuje na latach, no bo to jest pokolenie po 2000 roku, jeśli chodzi o urodzenia. Tutaj no jakby wchodzi coraz bardziej w dorosłe życie, ale właśnie oni najchętniej się wykorzystują rower do commutingu, czyli do poruszania się po mieście, do przemieszczania się po prostu. Więc to jest też ciekawa dana. Można sobie wejść na stronę Strawy, pełen raport do pobrania, tam wiele fajnych, ciekawych danych.
Swoją drogą myślisz, że ten boom na gravele jakoś szybko się zakończy, czy to jeszcze bardziej będzie się rozpędzało?
Znaczy ja nie wiem, czy ten boom jeszcze trwa, bo jeśli chodzi o sam fakt posiadania roweru, to myślę, że rynek, jak rozmawialiśmy chwilę wcześniej, się już po prostu nasycił, więc tutaj osób, które chętne są, żeby kupić ten rower, to już chyba nie ma aż tak wielu. Bardziej widzę to, co się działo w Stanach kilka lat temu, czyli ludzie, którzy jako dorośli kupowali sobie rowery gravelowe, coraz chętniej patrzą w kierunku rowerów górskich, odkrywają kolarstwo górskie, bo tak było w Stanach kilka lat temu i tak teraz zaczyna to być również. Więc myślę, że to jakby no, gdzieś tam osiągnęliśmy pewną stabilizację, stabilność tego rynku. No, bardziej jest kwestia tego, czy osoby, które mają rowery gravelowe, będą dalej po prostu uprawiały, nie wiem, turystykę rowerową, będą jeździły na ustawki, czy będą startować, czy przesiądą się na rowery górskie i coś tam więcej po górach pojeżdżą po dzikich szlakach. Nie wiem, tutaj naprawdę to jest raczej wróżenie z fusów na tym etapie.
Czas pokaże.
Czas pokaże. Wyścig powoli tutaj przełajowy dochodzi do końca. Kokside, jak zwykle piaszczysta pętelka, bieganie i pod górę po piachu i zjazdy po piachu. Matthew Van Der Poel dalej na prowadzeniu na ostatnim okrążeniu. Także zgodnie z przewidywaniami. A o trzecie miejsce w tej chwili, z tego co widzę, tutaj Wout van Aert versus Lars van der Haar. Jeszcze nie rozstrzygnięty. Znowu powtarza się to, co mówiłem wcześniej, że tutaj najciekawsze jest tak naprawdę walka w tej chwili o miejsce na podium, a nie o samo zwycięstwo, które z reguły jest rozstrzygnięte. Cóż, taki mamy urok, takiego mamy Matthew van der Poela, na jakiego zasłużyliśmy.
Ale wiecie, już wszystko dzięki Pawłowi, także nie musicie wieczorem włączać powtórki.
Albo rano, zależy kiedy słuchacie tego podcastu, bo wiele z was słucha podcastu w piątek rano, a jeszcze więcej, to też pokazują statystyki, najchętniej słucha naszych rozmów w poniedziałek rano. No właśnie, liczby. Mimowolnie przeszliśmy do tematu podsumowania tego roku. Powoli dobijamy do 100 tysięcy odsłuchań sumarycznie naszego podcastu. Prawie 60 tysięcy odsłuchań na wersji audio, na Spotify'u przede wszystkim. 3/4 osób słucha audio na Spotify'u, drugi jest Apple Podcast, trzeci Google Podcast, a ponad 30 tysięcy odsłuchań na YouTubie, więc 100 tysięcy majaczy. Nie sądzę, żeby w styczniu, ale kto wie. Słuchajcie, udostępniajcie. Tak jak się mówiło, że 2023 rok będzie należał do podcastów, tak myślę, że 2024 tym bardziej, bo tych treści, coraz więcej w ogóle różnych osobowości, nie wiem, różnych podmiotów nagrywa podcasty. Widzę też, że na przykład niektóre kanały technologiczne na YouTubie na przykład teraz też wchodzą w podcasty, więc równolegle oprócz takich no, produktowych często treści pojawiały się luźniejsze rozmowy o technologiach, bo też akurat tych rzeczy słucham. O rowerach podcastów jest naprawdę bardzo dużo, szczególnie tych anglojęzycznych. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. No i mamy rozstrzygnięcie wyścigu w Kokseidę, ale nie powiem, kto wygrał. Nie powiem, kto na podium. Obejrzyjcie sobie chociaż końcówkę. A najlepiej pierwsze, drugie i siódme okrążenie, bo wtedy się najwięcej wydarzyło. Marcin, ty masz jakieś liczby w głowie, które ci siedzą? Ja jeszcze chciałbym tego powiedzieć, właśnie to, co nawet wysłałem ci dzisiaj przed naszym nagraniem, że mamy zmianę na podium, jeśli chodzi właśnie, nie przełaję, ale mamy zmianę na podium, jeśli chodzi o popularność naszego podcastu, czy naszych rozmów z gośćmi. Niezmiennie numer jeden Michał Topór, numer dwa długo jeszcze chyba niezagrożony Tomek Marczyński, natomiast numer trzy to tak jak sobie spodziewaliśmy się, bardzo powoli, ale konsekwentnie przerastały statystyki rozmowy z Piotrkiem Kalużnym o fizjoterapii, o profilaktyce, o bikefittingu, więc ten odcinek taki ekspercki rzeczywiście bardzo dobrze się przyjął. I tak samo w tym rankingu najpopularniejszych odcinków pnie się do góry cały czas rozmowa z Marianną Hall o dietetyce. I chyba mamy prawie już parytet, jeśli chodzi o top 10 odcinków. Mamy chyba 4 albo nawet, a może mamy pełny parytet, 5 pań chyba w pierwszej dziesiątce. Bo mamy Mariannę Hall, mamy Ewę Kołodziej, mamy Magdę z Podlasia, mamy Natalię Grzegorzewską. Tak, no to mamy 4 do 6. 4 do 6, ale to kwestia czasu, żeby jakaś jeszcze jedna fajna, zakręcona rowerowo pani się pojawiła i tutaj nam opowiedziała o tym, jak sobie...
Ale za to na YouTubie Kornel Osicki jest na trzecim miejscu i ma tylko 200 odsłuchań mniej od Tomka Marczyńskiego.
Tak, to prawda. Tutaj jest niesamowity
twist. To chyba nas mocno zaskoczyło.
To, że rozmowa z Kornelem była, czy jest popularna, nie zaskakuje, natomiast zaskoczyło mnie to właśnie, że ten YouTube jest aż tak... Tutaj aż tak dobrze zatrybił, można powiedzieć. To jest oczywiście ciekawa sprawa.
Spytałeś jeszcze o liczby, no to jeszcze mi zostało w głowie to, że odcinek z ministrą miał najwięcej udostępnień.
Tak, no to rzeczywiście tutaj zasięgi social mediowe Ewy zrobiły naprawdę robotę. Widać, że...
Kumaczacze.
Nie tylko Ewa, ale też osoby, które ją śledzą, które gdzieś tam są naprawdę zainspirowane przez Ewę do jazdy na rowerze.
Można nazywać dziewczyny ministry.
Ojejku, no już nie mówmy koniecznie tak jakby tak produktowo. Natomiast tam też pamiętam w statystykach, bo jednak Spotify bardzo dokładnie podaje te liczby. Mieliśmy największy odsetek kobiet słuchającym tego odcinka, więc to też pokazuje, że kobiety słuchają kobiet.
No i to chyba tyle z takich statystyk. Najmłodsi słuchacze, 5-latkowie. Nie najmłodsi słuchacze, przepraszam, najmłodsi goście.
Najmłodsi goście i słuchacze jednocześnie, prawda? Jedno z drugim. Okej. Cóż, no w takim razie powoli zmierzamy do końca tej mocno luźnej, niezobowiązującej, samotnej ucieczki numer 13.
Niepechowej, miejmy nadzieję.
Tak, właśnie, wsadź. Wczoraj 13 urodziny MTBXC.pl, dzisiaj 13 samotna ucieczka, to jest znak. To jest znak.
To jest znak i to jest, właśnie wczoraj nawet o tym mamie mówiłem, że już nie pamiętam daty, ale chyba 14 marca 2019 roku ja na K-Pepik leciałem i byłem żegnany, a 14 marca 2023 to my byliśmy na lotnisku i my żegnaliśmy na K-Pepik.
No tak, rzeczywiście, racja, bo to było rzeczywiście ten sam dzień albo dzień różnicy był chyba.
Nie, ten sam.
Dokładnie ten sam, o widzisz. No. Piękny zbieg okoliczności. Dajcie znać w komentarzach, wyślijcie nam jakieś wiadomości, co byście chcieli, żebyśmy w tym roku jako podcast zrealizowali. Może macie jakieś pomysły, które moglibyśmy zrealizować. Przypominamy o aukcji Wośpowej. Możecie wylicytować... Nie wiem, co ma większą wartość. Jazda na rowerze, jedzenie pizzy, czy bycie gościem tego podcastu. To już sami ocenicie, ale można się do nas wkupić w tą rozmowę.
To jest bezcenne.
To jest bezcenne, a cel bardzo, bardzo szczytny, więc gorąco zachęcamy do licytacji. Licytacja trwa do 9 lutego.
Będziemy na pewno wam jeszcze przypominać, ale pamiętajcie, takich rzeczy nie powinniśmy odkładać na później, bo mogą gdzieś tam umknąć, więc klikajcie z telefonu, z komputera, z czego tam jeszcze i licytujcie. i być może to wy zagościcie tutaj u nas w samotnej ucieczce, a dzisiaj padło, że być może tę pizzę przygotujemy my z Pawłem, ale to jeszcze zobaczymy.
Będziesz kroił cebulę.
Wczoraj słuchałem podcastu z Wieniem u Mai Strzelczyk i opowiadał, jak się kroi cebulę, żeby nie płakać, więc poza tym ja mam, wiesz, twardy charakter, więc ja sobie poradzę.
Mężczyźni nie płaczą, tak?
Dokładnie tak. Nie, to nieprawda.
To co, Marcin?
Płaczą, płaczą.
Dziękujemy bardzo i jedziemy dalej.
Dziękujemy, że jesteście z nami. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować podcast Kuflikowski Górnicki. Obserwujcie nas też w social mediach, bo czasem pokazujemy takie luźne, zakulisowe smaczki, których nie zobaczycie nigdzie indziej.
Płaczącego Marcina nad cebulą.
Dobra, przygotujemy coś z tego. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się, piona.
Do usłyszenia, cześć.